Słuchajcie, ja z takim trochę, nie z całkiem drżeniem staję tutaj z wielu powodów. Rafał potwierdzi, że bardzo długo nam szło dogadanie tego kazania. Miało być w lipcu, więc ja powiem wam, że jestem w takim miejscu, w którym jestem przesycona kazaniami. W takim sensie, że moje serce tęskni za społecznością, z ludźmi i z Bogiem i tego szukam. Poza tym mam świadomość, że w internecie mamy tyle świetnych kazań i one są na wyciągnięcie ręki. I są ludzie, którzy po prostu są tak świetni w mówieniu tych kazań, że są w stanie spowodować, że przez pół dnia będziesz płakał, klęczał i pokutował i robił różne inne rzeczy. Ja szczerze mówiąc tęsknię za obecnością, za społecznością z ludźmi, za obecnością Boga. I w tym sobie pomyślałam, i dlatego nie chciałam wychodzić i tak mówić. Ale z czasem Bóg zaczął mnie przekonywać, po co mam wyjść i co mam powiedzieć. Dziękuję za kazanie, szczególnie ja już to Robertowi mówiłam, Rafałowi. Robertowi Rafałko, przepraszam. To twoje nazwisko i imię. Zakazanie o kobietach. To znaczy, ja nie mam problemów, jak wiecie, nie mam problemów ze stawaniem tutaj. Natomiast twoje kazanie mi pokazało, jakie mamy bogactwo ludzi w kościele. W takim sensie ja zobaczyłam, kurczę, jak... Tak powiedziałam, kurczę, nawet nie gorzej, słuchajcie. Jak facet analitycznie niesamowicie podszedł do tego kazania, jak wszystko pięknie pokazał w Biblii, jak po prostu jest to fajnie ułożone. I zła wiadomość jest taka, że ja nie jestem taka. Też nie jestem jak Andrzej Mieszkowski, który wychodzi i mówi kazanie cytatami z Biblii. No nie jestem taka i też tak nie będzie. I pociesza mnie to, że Jezus jak wychodził, to mówił o budowaniu domów na piasku, o owcach. I pewnie jak się kłócił z faryzeuszami, to używał Biblii. Ale ja wierzę w to, że Bóg używa słowa i nie zawsze to musi być słowo z Biblii, ale ożywia słowo, które czyni w nas pewną robotę. I ja mam tutaj takie karteczki. Będziecie widzieli, jak daleko jesteśmy do końca i jak będzie już tylko jedna, to już będzie zaraz koniec. I będzie ich ubywało, obiecuję. I przychodzę też z drżeniem z kolejnego powodu. Mianowicie takiego, że ja w czwartek kończę 4 dychy. Wow, nie? To budzi we mnie wiele różnych uczuć, to znaczy od takiego, że ja rozumiem ten proces od 1977 do 2017, ale nadal nie wiem, jak to się stało. Po drugie, wkurza mnie internet, bo jak mam wpisać w jakimś formularzu swoją datę urodzin, to skroluję, jestem w poprzednim stuleciu i nadal po prostu muszę, już palec mnie boli. Więc chyba napiszę do Google, żeby zrobili tak, żeby tam było wpisywać, a nie skrolować, wiecie, te daty. Po drugie, jest w psychologii coś, co się nazywa, czy taki człowiek, który zbadał taki efekt. I ten efekt się nazywa efekt Krugera-Denninga. I on mówi o tym, bardzo fajne badanie, które pokazuje, jeżeli mamy tutaj poziom wiedzy, a tu mamy pewność siebie, to jest takie ciekawe zjawisko, które polega na tym, że na samym początku, jak mało wiesz, to czujesz się ekspertem. Wiecie, jak ja świetnie wiedziałam, jak wychować dzieci, póki ich nie miałam. Po prostu ja bym wam wszystko opowiedziała, co macie zrobić. Myślę, że wielu z nas z tym się spotyka na co dzień. I później jak już, i tutaj masz, bo tutaj jest poziom wiedzy, a pewność siebie, jeżeli to jest ekspert, to później to się dzieje tak. Mniej więcej tak wygląda ta krzywa. I z wiekiem zaczęłam schodzić w dół, coraz mniej wiedzieć i czuć coraz mniej odwagi do tego, żeby wychodzić i się wymądrzać. I też z tego powodu, natomiast Bóg wielokrotnie mi uodważnił, pokazywał mi to, co wam mówiłam jakieś 2 tygodnie temu. Andrzejka, nie chodzi o ciebie. Ja mam coś, co jesteś w stanie im dać. I to mnie uodważniało i to też często daje mi odwagę do tego, żeby wychodzić. I śmieszny dialog, i powiem wam dlaczego. Dlatego, że miejsce, w którym ja jestem, ja już to wam wielokrotnie mówiłam, statystycznie, jeżeli by przyszedł jakiś badacz, psycholog, socjolog, kto by spojrzał na moje dzieciństwo, środowisko, z którego pochodzę, a miejsce, w którym jestem, to powiedział, że to jest niemożliwe. To jest totalnie niemożliwe. Powiem wam śmieszną sytuację z dzisiaj rano. Na Facebooku pisze moja ciotka, tak zwana matka chrzestna. A Angelika, wyślij mi jakieś tam zdjęcia z Izraela, nic nie wiem, co się u was dzieje. Ja mówię, no dobra, ciocia, wyślę ci wieczorem, bo mam obiad dla 14 osób, a teraz jadę do kościoła. No, ale dlaczego masz obiad? Ja mówię, no urodziny i w dodatku 40. No i moja ciocia w takiej szczerości mówi, ożesz, kto by pomyślał, że z ciebie taki piękny człowiek wyrośnie? Wiecie, takie typowe polskie, nie? Ale rzeczywiście sobie pomyślałam, nie no, kobieta ma rację. Bardzo, bardzo, bardzo niski poziom prawdopodobieństwa i miejsce, w którym jestem, jest miejscem, które pokazuje, jak wiele Bóg zrobił w moim życiu. I to, że się nawróciłam, jak miałam 17 lat, to po prostu spowodowało totalną rewolucję w moim życiu. O czym ja będę dzisiaj wam mówiła? Będę wam mówiła tradycyjnie o tym, jak większość moich kazań, czyli o tym, o czym inni nie chcą mówić, czyli będę mówiła o wstydzie. Będę wam mówiła o wstydzie i o autentyczności i dlaczego Jezus został ofiarą. Dlaczego Jezus zdecydował się, żeby zostać ofiarą. I tu już wiecie, dlaczego jest powód do tego, dlaczego poprosiłam o przestawienie wieczerzy za kazaniem. Ale zanim o tym, powiem wam jeszcze o moim ostatnim też przemyśleniu w kontekście, czytałam Biblię, czytałam przypowieść o dwóch synach i znacie tą przypowieść, nie będę jej cytować. Kiedy o synie marnotrawnym, który wraca, później ojciec robi imprezę i przychodzi ten starszy syn i mówi, no nie, no po prostu tutaj taka impreza, a po prostu a ty nigdy mi nawet wołu. I wiecie, ja wielokrotnie miałam takie same uczucie jak ten syn marnotrawny. To znaczy, może nie czułam się, że ja tak po prostu wiernie siedzę, służę Bogu i tak dalej, ale miałam wrażenie, że ktoś przychodzi i pyk dostaje, ja po prostu tam stukam, skrobię, proszę, modlę, wypowiadam i tak dalej i nic. I poczułam takie zachęcenie od Boga pod tytułem, córko, idź zobacz, co ty tam masz, bo ty nawet nie wiesz, co masz. I o tym też będzie to kazanie. A zacznę od tego, że w ostatnim czasie wiele osób mnie pyta o to, jak dzielę rolę mamy z własną firmą. Mam trójkę dzieci, prowadzę własną firmę. Jestem bardzo aktywna w różnych przestrzeniach socialowych. Pracuję, mamy duży dom. Krzyśka nie ma w domu mniej więcej od 9 do 19, więc większość rzeczy oblatuję ja. I wiele osób mnie pyta o to, jak ja to robię. I w sumie jestem wkurzona na to pytanie. Dlatego, że nadal pokazuje, jaka presja jest na kobietach. Dlatego, że ja nigdy jeszcze nie spotkałam się, bywam na setkach konferencji biznesowych i nigdy nie spotkałam sytuacji, w której siada facet i pierwsze pytanie, jakie jest mu zadane. Jak pan dzieli rolę ojca z byciem prezesem? Spotkaliście taką sytuację? Nie. Powiem wam, dlaczego nie spotkaliście takiej sytuacji. Z wielu powodów. Mówiąc o wstydzie, chcę wam powiedzieć, że jest pewna kobieta, która się nazywa Brené Brown. Jeżeli ktoś czuje się niedostatecznie dobry i ciągle czuje taką presję na perfekcję, to powinniście poczytać jej książki. I ona to jest badaczka, doktor nauk, która zbadała wstyd. Teraz wam powiem trochę takich ciekawostek z psychologii, które pokażą, jak wiele mamy tutaj już. Ona zbadała wstyd i okazało się, że wstyd ma płeć. Że generalnie jako ludzi wstydzimy się wiele rzeczy, ale czego innego wstydzą się mężczyźni, a z czego innego wstydzą się kobiety. Czego się wstydzą kobiety i jaką w związku z tym mają presję? Po pierwsze, powodem do wstydu jest wygląd. Bo kobieta ma pięknie wyglądać, zawsze pięknie wysportowana, umalowana, wyprasowana, dzieci w kolorze torebki, idealnie dobrane. I jeszcze przy tym ma to tak wyglądać, że to w ogóle nie kosztuje ją żadnego wysiłku. Wiecie, ja po prostu budzę się i tak wyglądam. Teraz wiecie, dlaczego z mężem jestem 20 lat prawie, nie? No to oczywiste. Nie no, żeby tak wyglądać i przyjechać do kościoła, muszę wstać 6:20. Ale to jest pierwszy. Drugi to jest macierzyństwo u kobiet. I co jest ciekawe, nie musisz mieć dzieci, żeby ludzie uderzali w twoje macierzyństwo. Bo jeżeli nie masz dzieci, to wszyscy się pytają, a jakiś pan na horyzoncie, a może jakieś małżeństwo, a kiedy będziesz miała dzieci, jak już masz męża, a nie macie jeszcze dzieci, wszystko z wami w porządku, jak masz jedno dziecko, no jedno dziecko to takie egoistyczne i wiecie, i po prostu zawsze jest coś. Nie musisz mieć dzieci, żeby wystarczy, że jesteś kobietą i masz 90% szans, że zawsze ktoś udzieli, uwalnie w ten słaby punkt. I trzecia rzecz u kobiet to jest perfekcja. Musisz być idealna. To znaczy idealna, to znaczy tak. Musisz być idealną żoną, matką, pracownicą, panią członkinią w kościele. Bo jeżeli czegoś gdzieś dajesz plamę, to coś jest z tobą nie tak. Jeżeli siedzisz tylko w domu z dziećmi, to jesteś kurą domową. Jeżeli robisz biznes, to zaniedbujesz dom. I stąd takie pytania ciągle. Ludzie mi zadają pytanie, jak ja to robię. I to jest właśnie taka przestrzeń, w której muszę powiedzieć, że jak ja to łączę, że ja tego nie łączę. Znaczy w takim sensie po prostu... To przykład. Może idźmy na przykładach. Może najpierw nie mój, bo to tak trudno, ale powiem wam też o sobie. Przykład bardzo znanej bizneswoman Sheryl Sandberg, która jest na konferencji. I wychodzi kobieta i znowu pada to tradycyjne pytanie, jak pani to robi, że łączy pani rolę bizneswoman, kobieta inna z Google'a, z rolą matki. Ona mówi, to bardzo proste. Ja mam taki patent. Ten patent polega na tym, że ja wieczorem moje dzieci ubieram w mundurki szkolne do spania. Jak one wstają, to już są ubrane. Wiecie, cisza na sali. I ta Sheryl Sandberg sobie powiedziała, nie no, no jak nawet jak to robi, to nie powinna tego głośno mówić, nie? Oczywiście Sheryl Sandberg wtedy nie miała dzieci. Mija 5 lat. Sheryl Sandberg jedzie w dużym samolotem prywatnym Google na wielką konferencję do centrum biznesowego na któreś tam piętro. Słuchajcie, co ciekawe, Stany, zdawałoby się, że wszystko równość i tak dalej, jedzie tam negocjować gigantyczny kontrakt, jest jedyną kobietą w miejscu, w którym negocjowano te kontrakty. Okazuje się, że chce pójść do toalety, nie ma damskiej toalety na tym piętrze. Tak to pokazuje, w jakim miejscu my jesteśmy, jeżeli chodzi o różne rzeczy. I z jednej strony oczekuje się od nas perfekcji, a z drugiej strony nadal są różnego typu przeszkody. Ale jadąc na tą konferencję, jej dzieci zaczynają się drapać. Więc ona zagląda w tę głowę i patrzy w szy. Więc zamiast lecieć na kolację z wszystkimi ważnymi biznesmenami, jedzie do hotelu, po drodze do apteki, zabijanie w szy. Wracając do mnie. Nasze życie, ja w większości pracuję z domu, dużo, jeden dzień właściwie w tygodniu wyjeżdżam do Warszawy, wtedy sobie umawiam spotkania biznesowe. Jak realizuję jakieś zlecenie, to po prostu je zrealizuję, wyjeżdżam i tak dalej. Ale jak jestem w domu, no to co ja w tym domu mogę robić? No przecież nie pracować, nie? No, bez przesady, nie? Więc wtedy dzwonią wszyscy ludzie pod tytułem rodzina. A co ty robisz? Pracuję. A, no to nie będę ci przeszkadzać, ale jak już z tobą rozmawiam, no i 20 minut pogawędka, nie? Ale Z niedzieli na poniedziałek Leon miał dużą gorączkę. I sobie myślałam, no już, no i jasne, oczywiście w poniedziałek zostanie w domu, dobrze został w domu, noc nieprzespana, cały dzień z dzieckiem. Wszystkie plany, które miałam zaplanowane na cały tydzień, zawieszone na haczyku. Wtorek lepiej, w środę już mówię, a to on tak ma, 3 dni i jest spokój. I sobie myślę tak, ale moja mama była akurat, a ponieważ on jest bardzo jak facet, po prostu przyczepiony do mojej spódnicy, chociaż częściej chodzę w spodniach, sobie myślę, to ja zrobię tak, że po prostu ucieknę z komputerem do biblioteki, zrobię tam robotę, wrócę o 13:30 i wtedy go położę spać, bo to jest jego pora drzemki i znowu wrócę do pracy, nie? To jest to próbowanie łączenia ról, słuchajcie. No i wracam już z tej biblioteki, spędziłam tam 1,5 godziny, wracam szybko do domu, żeby go położyć spać, a mój syn, mama, bawimy się! I wiecie, i 2 godziny, i nic, żadne spanie i tak dalej. Już byłam tak zdenerwowana, tu ludzie czekają na telefony, klienci na odpowiedź i tak dalej. Mówię, nie, synu, słuchaj, temat jest taki, teraz śpisz, ja robię swoje, później się bawimy. Jak domyślacie się, takie próby negocjacji z 2-latkiem są średnio skuteczne, więc mówię, no dobra, to wstawiamy z powrotem szczebelki do łóżeczka, ty siedzisz tam przynajmniej, a mama robi swoje. No nie dał się przekonać, zaczął płakać. Ja tam próbowałam jakieś rzeczy robić, później coś słyszę, że coś nie słychać, on zwymiotował i wiecie, ja po prostu, no domyślacie się, jaki miałam. Sobie myślę, kurczę, jesteś Chimkowska chyba najgorszą matką na świecie, gdzie dziecko żyga, ty próbujesz pracować i w ogóle. Więc tak wyglądają moje próby czasami, próby łączenia bycia matką i własnego biznesu. Mówię wam to dlatego z wielu powodów. Dlatego, że nie chciałabym, żeby ktoś miał błędne wyobrażenie, że to generalnie jest łatwe. To znaczy jest wiele rzeczy, które po prostu się udaje, ale ja wierzę w coś takiego, że w pewien sposób podejmujemy decyzje i konsekwencje tych decyzji. Jeżeli ja podjęłam decyzję, że robię biznes, to konsekwencją tych decyzji będzie to, że będę mniej aktywna w domu i muszę to komuś oddelegować, mówiąc już tak biznesowo. Mówię też wam to z tego powodu, żebyście wiedzieli, że wstyd żywi się tajemnicą. I z tego powodu zostało zniszczonych wiele ludzi i zostało zniszczonych wiele kościołów. Dlatego, że ktoś, ja to już mówię o grzechu akurat, ale dlatego, że ktoś, kto nie miał odwagi i żył w wstydzie, nie miał odwagi pójść wyznać grzech, pogrążał się w tym grzechu, a to finalnie powodowało do tego, że doszło do takiego stanu, że po prostu nie dało się już tego człowieka łatwo uratować. Mówię to wam dlatego, że Biblia mówi, wyznawajcie swoje grzechy przed sobą, tak? I my wstydząc się i nim nazywając różnych rzeczy, tak naprawdę ograbiamy się z relacji ze sobą. Ograbiamy się po pierwsze z przebaczenia, które daje nam Bóg, a po drugie ograbiamy się z pełnej wspólnoty, którą mamy między sobą, jeżeli jesteśmy autentyczni, jesteśmy tacy, jaki jesteśmy. Dlatego tak kocham Rafała i tego, jak on wychodzi, i taki po prostu cały on. I ja wtedy sobie myślę, nie, no to Chimkowska, ty też możesz wyjść i powiedzieć, jak jest. Nie musisz udawać, że jest inaczej. No wiecie, poza tym mam 40 lat, już ja nie muszę już udawać, ja już po prostu jestem tutaj gdzieś, nie? Przejdźmy trochę do facetów, bo to jest też ciekawy wątek. Trochę mniej się na nim znam, przyznam szczerze, bo nie jestem facetem, ale pewnie duża część facetów się z tym uosobi. I co było ważne, i tak sobie pomyślałam, że w kościele to też jest, też widać, generalnie facet ma taki wgrany społeczny film, który mówi, lepiej zginąć w walce, niż odnieść porażkę. W takim sensie, że wiecie, że porażka dla mężczyzny, jakakolwiek, łóżkowa, porażka w pracy, w kościele, to jest coś, co po prostu się unika jak ognia, dlatego że facet ma wgrany film pod tytułem musisz być silny, nie możesz być jak baba. Nie możesz płakać, nie możesz mówić o swoich słabościach, to jest niemęskie, nie bądź jak baba. I to jest, wiąże się, że wiecie, nawet podobno jest taka historia, że to powiedzenie, że lepiej zginąć w walce niż spaść z konia, jest nawet taka to powiedzenie podobno wzięło się też stąd, jest taka historia, że jak była defilada rycerzy przed królem francuskim i jeżeli jakiemuś rycerzowi zdarzyło się spaść z konia w czasie tej defilady, to on biegł pod najbliższe drzewo i udawał, że robi siku, wiecie. No bo to było wstydem, spaść z konia, nie? A przecież wszyscy spadamy z konia. Przecież wszyscy odnosimy porażki. I tak sobie też myślałam o Kościele, że może to też jest w jakiś sposób, ten film społeczny powoduje, że tak mało mężczyzn jest w Kościele. Pod takie przemyślenia, Robert, pobudziłeś we mnie po tym swoim kazaniu, dlatego że będziesz w Kościele, będziesz jak baba, a przecież nie bądź jak baba. I tak po tym twoim kazaniu jeszcze jedną myśl miałam, że strasznie żałuję, że ta religia spowodowała takie uziemienie kobiet w kościołach, bo jeżeli mamy 70% kobiet w kościele i one są przygwieżdżone do krzeseł różnymi zakazami, to znaczy, że 70% kościoła jest bierna. I ten potencjał, który mamy w kościele, nie jest w pełni wykorzystany. I nie mówię tylko o kobietach, które mówią na kazaniach, ale mówię o takiej postawie, w której oczekuje się, że kobieta czeka na różnego typu polecenia, które mężczyźni wydadzą i powiedzą, robimy to i tak dalej, i tak dalej. To już mówiłam, słuchajcie. A nie, bo to nie w tą stronę. Dobra, to rzeczywiście już mówiłam. Co robi wstyd? Wstyd robi coś bardzo złego w nas. Kiedy się wstydzisz, masz takie przeświadczenie, które mówi, jestem zły. Jestem nie taki, jak trzeba. Jestem kiepską matką. Jestem brzydka, jestem nieidealna, jestem słaba, jestem porażką. I wiecie, i to jest powód, bo jest różnica pomiędzy wstydem a poczuciem winy. Kiedy się wstydzisz, mówisz, jestem zły. Kiedy masz poczucie winy, mówisz, zrobiłem coś złego. To są dwie różne rzeczy. Dwie różne rzeczy i też różne aktywności, które za tym stoją. Bo kiedy mówisz, zrobiłem coś złego, to słuchajcie, jest pole do działania. Mogę pójść i powiedzieć, przepraszam, nie chciałam. Mogę pójść wyjaśnić sytuację. Mogę pójść do człowieka i powiedzieć, zrobiłem to źle, przebacz mi. Mogę pójść do Boga i powiedzieć, zrobiłem grzech, przebacz mi. A kiedy czujesz wstyd i mówisz, jestem zły, tam jest pole do jednego ważnego. I tu znowu trochę też z psychologii, a zakończymy już tym, co chciałam wam pokazać, co mamy w Biblii. Tu jest pole do kręcenia się w takiej bardzo zagmatwanej sytuacji, która się nazywa w psychologii trójkątem dramatycznym Karpmana. Karpman zbadał, że my jako ludzie kręcimy się w różnych zagmatwanych sytuacjach na takim trójkącie, w którym przychodzimy z roli wybawcy do prześladowcy, a później do ofiary. I ten trójkąt żywi się wstydem. Powiem wam na przykładzie, jak to wygląda. Kiedy ja czuję wstyd, że wstydzę się, że jestem kiepską matką, w tym wstydzie zaczynam wchodzić w rolę wybawcy, to znaczy zaczynam być super matką, to znaczy poświęcam, rzucam pracę, zostaję w domu, poświęcam się swoim dzieciom, gotuję te wszystkie obiadki, drzemiki, pilnuję wszystkiego na czas i tak dalej. Jeżeli to robię z poczucia wstydu, jest to bardzo słaba motywacja. To znaczy, jeżeli po drugiej stronie nie mam kogoś, kto mi mówi, jesteś super matką, w ogóle jakie ci mamusiu, jesteśmy wdzięczni i tak dalej, to, a najczęściej tak nie jest, tak? I dzieci po prostu przyzwyczajają się, a z czasem ignorują, to taka matka sobie myśli, o niewdzięcznicy, i szuje. No po prostu i wtedy z roli wybawcy przechodzi w prześladowcę i przychodzi i mówi tak, nie przyszedłeś na czas, obiad zrobiłam, 3 dania ugotowałam, koszulę wyprasowałam, a ty jej nawet nie włożyłeś do szafy, pranie zrobiłam, odkurzyłam, cały dzień tu siedzę, a ciebie nie ma, nawet do mnie nie zadzwonisz, nic nie powiesz i tak dalej, i tak dalej. I to się dzieje i to widać. Jeżeli ludzie wchodzą w takie role z powodu wstydu, bo ten trójkąt żywi się wstydem. Kiedy prześladowca zaczyna po drugiej stronie mieć osobę, która widzi, co się dzieje i mówi, ale wiesz, to nie tak, jestem dorosły, dobra, to nie musiałaś tego obiadu zrobić, mogłaś do mnie zadzwonić, że będziesz, to bym się przygotował i tak dalej. To co się później dzieje? Mama wchodzi w rolę ofiary. Nie rozumieją nic. Ja się poświęcam. Ja tutaj robię. A oni jak się zachowują? I tak się kręcimy. I jak się dobrze przyjrzycie, to my jako kraj jesteśmy na tym trójkącie od setek lat. Często w roli ofiary, który potrzebuje prześladowcy. Wystarczy spojrzeć na nasz układ polityczny teraz. Mamy nowego prześladowcę. I ludzie szukają wyjścia poza ten trójkąt w terapii. Szukają wyjścia poza ten trójkąt w racjonalizacji. Ale wiecie, mamy taki dar od Boga. I to jest to, co chciałam powiedzieć z perspektywy syna, nie marnotrawnego, ale tego, który długo siedzi w domu i nie zdawał sobie sprawy z tego, co ma jego ojciec. Bóg stał się ofiarą. I wiesz co? Ty nigdy nie będziesz zbawicielem. Ty nie musisz być zbawicielem. Więc nie musisz się wstydzić i zbawiać świat z powodu poczucia swojej winy. Możesz zbawiać świat, ale nasze zbawienie, w mojej ocenie, nasze zbawienie świata powinno polegać na tym, że my przyprowadzamy ludzi do zbawiciela, a nie jesteśmy zbawicielami. Bo nie jesteśmy w stanie tego zrobić. A jak zaczynamy próbować, to zaczniemy się kręcić po tym trójkącie. Zaczniemy ludzi prześladować i mówić, no tak, wy w tym niebiblijnym kościele, wy to tam, to w ogóle dziwne rzeczy robicie, a nasz jedynie zbawiający kościół. Wiecie, Bóg nam dał doskonałą ofiarę. Jezusa Chrystusa, który wziął na nas nasze winy, nasze grzechy i spowodował, że nie jesteśmy już winni. Że nasze grzechy zostały wrzucone do głębokich wód. Jesteśmy bezwinni. Jezus stał się ofiarą i my nie musimy już się na tym trójkącie kręcić. I oczywiście, dlatego mówi Biblia, stawajcie się doskonali. Dlatego mówi Biblia, kocham cię, jesteś wspaniały, jesteś piękny. I oczywiście robimy grzechy, ale to nie jest wina. Wtedy powinno przyjść poczucie winy i wtedy przychodzimy do siebie nawzajem i mówimy, zgrzeszyłem, ale nie jestem winny. Znaczy w sensie, że nie jestem zły. Jestem doskonały dzięki Jezusowi. Tylko dzięki Niemu. Bo to On złożył tę ofiarę. Ja już nie muszę składać ofiary. Jezus złożył ofiarę. Jezus stał się Zbawicielem, dlatego celem mojego życia może być jest przyprowadzanie ludzi do Zbawiciela, a nie robieniem z siebie Zbawiciela w poczuciu winy. I jest taki werset, który to jest Hebrajczyków. Gdzieś skupiłam tą karteczkę, słuchajcie. Nie wiem, jaki mamy czas. Bo szczerze mówiąc, nad moje gazdanie wolałabym, żebyśmy po prostu uwielbili Boga. A nie wiem, czy go sobie zaznaczyłam. Przepraszam, spojrzę tutaj. Jest w Hebrajczyków 10:14. Albowiem jedyną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. I chciałam wam powiedzieć, że mamy sytuację jako ludzie, że Bóg wiedział, jakimi nas stworzył. Znał te wszystkie mechanizmy. My jako ludzie, część psychologii je odkrywa. Ale widać to, że była, to widać sens ofiary Jezusa Chrystusa, że ta ofiara była konieczna do złożenia, żebyśmy my mogli być doskonali, żebyśmy my nie musieli żyć w poczuciu wstydu, w poczuciu niedoskonałymi. I coś praktycznego na koniec. Co zrozumienie to, nie wiem na ile udało mi się przekazać wam to, co ja przeżyłam z Bogiem w tej kwestii, ale mogę wam powiedzieć, co ja teraz robię, kiedy przychodzi atak, no bo nadal jestem kobietą i nadal mam te różne, wiecie, przestrzeni, w której ktoś przychodzi i mówi, no wiesz, powinnaś po prostu to i siamto. To po pierwsze sobie myślę, Boże, czy powinnam? Czy to jest naprawdę moje powołanie? I sobie myślę, mam takie pocieszenie, które często sobie może stosuję, może zbyt często, ale sobie myślę, Panie Boże, skoro na Jezusa gadali i z Niego byli niezadowoleni, to co ze mną? Nie? Jezus był doskonały, uzdrawiał, był z nimi, tańczył, rozmawiał, był na każde ich zawołanie, a oni byli niezadowoleni. To czy ja jestem w stanie zadowolić człowieka? Ich wszystkich? Nie jestem. Ale Jezus wiedział, jaką miał rolę do zrobienia. I myślę, że naszym zadaniem jest przede wszystkim rozpoznanie tego, kim my mamy być. Znaczy, kim już jesteśmy, że jesteśmy doskonali i co mamy do zrobienia. Że do zrobienia nie mamy tego, żeby stać się zbawcami, ale przyprowadzać do zbawcy. Że do zrobienia mamy swoją część i nie musisz być doskonały i piękny i we wszystkim. Do zrobienia mamy to, żeby nie ustawać, co faceci oznacza... Wiecie, jest taki werset w Biblii, który mówi sprawiedliwy mój 7 razy upadnie, a ja go podniosę. Facet, on 7 razy upadł. 7 razy podniósł porażkę i Bóg go podniósł kolejny raz. Więc naszym zadaniem jest wytrwać. I jedna jeszcze rzecz. Mówię wam o tych wielu rzeczach, które dla mnie też mogą być przestrzenią wstydu i też są. I tak fajnie by było, wiecie, tak trochę się w tym takim wizerunku ocieplić. Nie, ja sobie pomyślę, że każdy sobie myślał, ta Chimkowska, kurczę, ta. To musi być kimś szczególnym. Nie, nie jestem. Mówię wam też to dlatego, że podziwiamy niedoskonałość i autentyczność o innych, a nie lubimy ich jej w sobie, nie lubimy się obnażać. A to obnażanie jest tym, co powoduje, że mamy wspólnotę, że mamy siebie. I nawet, to też mogę powiedzieć, w niedzielę 3 tygodnie temu Gosia, siedzimy na kawie, ja taka siedzę trochę zmęczona. Gosia mówi, cześć Angelika, co słuchać? Ja mówię, wiesz, wina wczoraj za dużo wypiłam. A Gosia, nasza pastorowa, mówi, wiesz, lubię w tobie tą szczerość. I wiecie co? Ja cieszę się, że jesteśmy w kościele, w którym nie musimy udawać. Bo tylko przez to możemy być coraz bardziej podobni do naszego Boga. Bo tylko w tej niedoskonałości możemy dawać przestrzeń Bogu, który będzie nas czynił jeszcze lepszymi, bo tylko w tej niedoskonałości będziemy dotykali się sercem do serca. No i o to chodzi w tej ofierze. I chciałabym, żebyście teraz, kiedy staniemy przed tą wieczerzą, pomyśleli o tym, co Bóg dla ciebie zrobił. Że Bóg zabiera z ciebie winę. Że Bóg uczynił cię doskonałym. Że Bóg powiedział ci, masz wszystko, co potrzebujesz. Masz moją łaskę, weź łaskę, upadaj, wstawaj i idź. Po prostu idź. No i tyle. Dzięki.